Cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiamy dzisiaj z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Góry od nizin wiele różni, ale dla roślin szczególne znaczenie ma fakt, że czym wyżej, tym warunki klimatyczne stają się coraz trudniejsze. Co ma największe znaczenie dla roślin?
Tak naprawdę to wszystkie elementy klimatu, to znaczy niska czy wysoka temperatura powietrza, przymrozki, wilgoć, w mniejszym czy większym stopniu wpływają na życie roślin, ale wydaje mi się, że najbardziej taki spektakularny wpływ ma wiatr. Tak patrzę nie tylko przez pryzmat Tatr, ale też swoich wyjazdów po świecie. Tam, gdzie te wiatry są najsilniejsze, tam rzeczywiście chociażby granica lasu, taki wyznacznik powiedzmy warunków dla życia roślin, przebiega odpowiednio wyżej lub niżej. Może inaczej, tam gdzie wiatry są najsilniejsze, tam ta granica lasu po prostu biegnie niżej.
Mimo tych niekorzystnych okoliczności, w jakich przyszło żyć roślinom górskim, dają sobie przynajmniej część z nich świetnie radę. Na czym polega ich sukces?
No rzeczywiście część roślin daje sobie radę, choć trzeba mieć świadomość, że większość jednak tej rady sobie nie daje. Dlatego najwięcej gatunków jest jednak w reglu dolnym, a czym wyżej ich liczba spada. No niemniej mają one szereg różnych przystosowań, które pomagają im żyć w tych warunkach. Łatwo można się zresztą o tym przekonać, ponieważ cechy te u roślin wysokogórskich są niemal przerysowane. Co to znaczy? Otóż weźmy na przykład kwestię zapylania. Tak jak mówiłem, jeden z najważniejszych takich czynników kształtujących życie roślin jest wiatr. I u roślin można właśnie w strefie hali, turni wyróżnić jakby takie dwie wyraźne grupy, różniące się zasadniczo podejściem, jakby wykorzystujące obecność wiatru. Pierwsza z nich to są trawy, tużyce bądź sity, których jest tam dużo i którym wiatr pomaga w przenoszeniu pyłku, w zapyleniu czy w roznoszeniu nasion. Także te rośliny z obecności wiatru jakby korzystają. Jest też druga grupa roślin zapylanych przez owady, których na tej wysokości właśnie z powodu silnych wiatrów nie ma zbyt wiele, które mimo swoich niewielkich rozmiarów wykształciły duże kwiaty. A wszystko przez to, żeby właśnie zwrócić na siebie uwagę. Na niżu, owszem, rośliny z jednej, jak i drugiej grupy również możemy spotkać, ale są tam rośliny o tak wielu różnych przystosowaniach do różnych warunków, że trudno dopatrzyć się takich wyraźnych właśnie przystosowań, jak chociażby te dwa, o których tutaj powiedziałem w strefie hali turn.
A w jaki sposób rośliny bronią się przed utratą ciepła i wilgoci?
Otóż na początku należy się tutaj pewne wyjaśnienie. Otóż w Tatrach mamy do czynienia z dosyć niezwykłą sytuacją, ponieważ w tych górach suma roczna opadów to jest około 1200 do 1800 mm, to jest znacznie więcej niż na niżu. A mimo wszystko mamy do czynienia z taką sytuacją, że wiele roślin boryka się z warunkami no prawie że suszy. Dlaczego tak się dzieje? Jedną z przyczyn jest to, że woda deszczowa szybko spływa po skałach i często jest niedostępna dla roślin. To jest jeden powód, a drugi znowu tutaj nawiązuje do wiatru, a czym wyżej ten wiatr, tym jest silniejszy, po prostu rośliny i gleby wysusza, stanowiąc dla nich poważne zagrożenie, z czym nie mamy do czynienia z kolei, przynajmniej nie w takiej skali na niżu. Dlatego rośliny wykształcają szereg przystosowań do życia w tych warunkach. Wśród tych cech na pewno warto pamiętać o czymś takim, że rośliny chętnie zbijają się. Ich liście skupione są bardzo blisko siebie, przy ziemi, tworząc taką formę poduszkową, darniową, różyczkową. Jaka ona by nie była, zawsze chodzi o to samo, aby maksymalnie właśnie przylegać do gruntu. W ten sposób wiatr, który będzie opływał taką poduchę, nie wniknie do jej środka i nie osuszy pędów i nie osuszy gleby. To jest jakby zabezpieczenie przed tym nadmiernym parowaniem, ale z drugiej strony ktoś gdzieś kiedyś sprawdził, że rzeczywiście temperatura wewnątrz takiej poduchy jest wyższa niż na zewnątrz. I to jest można powiedzieć, że taka forma poduszkowa to jest idealne przystosowanie do tych warunków wysokogórskich. Rośliny zabezpieczają się też w inny sposób, pokrywając na przykład swoje łodygi, swoje liście tak zwanym kutnerem, czyli gęstymi włoskami, które właśnie też zabezpieczają przed nadmiernym parowaniem. No najlepszym przykładem jest niewątpliwie szarotka alpejska. No i wreszcie przychodzi mi do głowy jeszcze tak zwane owłoszczenie liści. co znaczy, że pokryte są delikatną warstwą wosku, który również ma to samo za zadanie jak kutneryzacja, czyli pokrycie to włoskami, czyli zabezpieczenie rośliny przed utratą wilgoci, przed nadmiernym parowaniem. Oj, właśnie, jeszcze jedna postać, taka, to tak zwana gruboszowatość. Są to rośliny o dość rozbudowanej tkance miękkiszowej w liściach, czyli tej tkance, która magazynuje wodę. I w sytuacji, kiedy tej wody jest więcej, kiedy ona jest bardziej dostępna, rośliny po prostu ją kumulują tam na chwilę, kiedy tej wody będzie mniej.
Czy bardzo krótki okres wegetacji nie przeszkadza roślinom?
No oczywiście na ogół przeszkadza, ale zawsze znajdą się takie, którym przeszkadza mniej. I tak na przykład w piętrze subalpejskim, kosodrzewiny, są takie miejsca, mam tu na myśli żleby, gdzie śnieg zalega dłużej. Te warunki kosodrzewiny nie odpowiadają, w związku z tym jej tam na ogół nie ma albo przerasta bardzo słabo. A z kolei w takich miejscach doskonale radzą sobie zieloroślą. To są rośliny wysokie, o bardzo takich efektownych kwiatach, które na ogół szybko przerastają, muszą szybko przerastać, bo mają do wykorzystania krótki, zaledwie kilkomiesięczny okres wegetacji i przeprowadzić jeszcze cały swój cykl życiowy, który polega też na tym, że muszą zakwitnąć, muszą wykształcić nasiona. No ale te zieloroślę świetnie dają sobie radę w tych warunkach. Z kolei wyżej, w strefie hali turni, w miejscach właśnie takich, gdzie śnieg zalega dłużej, gdzie okres wegetacji skraca się do tych 4, 3, a czasem tylko 1,5 miesiąca, rosną odpowiednio właśnie kosmatki brunatne, wierzby zielne, czy już wreszcie tam, gdzie, jak już mówiłem, ten okres wegetacji jest najkrótszy, czyli zaledwie ten miesiąc, półtora, wyłącznie mszaki, czyli rośliny najbardziej odporne na te niekorzystne warunki.
Jedną z cech obserwowanych u niektórych roślin górskich jest żyworodność. Co to znaczy?
No, żyworodność możemy potraktować jako kolejną cechę przystosowawczą do życia w tych warunkach wysokogórskich, ponieważ musimy mieć tą świadomość, że u roślin, i to wszystkich roślin, drzew, roślin zielnych, i to nie tylko tych, które rosną w górach wysokich, ale te, które też rosną na niżu. Jest taki okres ich w życiu, mówimy o etapie nasion, kiedy śmiertelność bardzo duża. Zaledwie kilka procent nasion wykiełkuje, z kilku procent nasion powstaną siewki, z kilku procent siewek powstaną naloty, podrosty i wreszcie dojrzałe drzewa. Ponieważ jest to taki niepewny jakby okres w życiu roślin i drzew, w związku z tym starają się one zminimalizować to ryzyko, tym bardziej tam wysoko, gdzie warunki do przeżycia nasion stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Żeby zwiększyć to prawdopodobieństwo przeżycia, część roślin decyduje się, jeśli można tak powiedzieć, na tak zwaną żyworodność. Polega to na tym, że zamiast wysiać nasiona, nasiona zaczynają kiełkować już na roślinie macierzystej. W ten sposób roślina matka unika ryzyka, że nasiono bez kontroli po prostu gdzieś się tam straci. No i w ten sposób ma je całkowicie pod swoją kontrolą. Nasionko, kiedy już tu wykiełkuje, kiedy wykształci pierwsze liście, dopiero wówczas już właściwie nie nasionko, a mała sieweczka opada, jej szanse na przeżycie zdecydowanie rosną. Tylko, że trzeba pamiętać, że we florze Tatr więcej jest roślin, przykładów roślin tak zwanych pseudożyworodnych. To znaczy takich, które zamiast nasion wykształcają takie rozmnóżki, małe roślinki, ale na zasadzie rozmnażania wegetatywnego, a nie generatywnego, z jakim mamy do czynienia w przypadku nasion. No dalej zasada jest dokładnie taka sama, to znaczy wykształca się taka mała roślinka już na roślinie tej macierzystej, potem pod wpływem swojej ciężkości, to znaczy ponieważ tych małych roślinek oczywiście w kłosie powiedzmy takie wiechliny alpejskie, bo ją mam teraz na względzie, pod wpływem tego ciężaru cały kłos się przechyla w dół, no i łatwo sięga gleby, gdzie się małe roślinki zakorzeniają. I właśnie w ten sposób cały czas roślina macierzysta ma kontrolę nad tym, co się dzieje z jej, w skrócie, potomstwem. Jest to jakby forma uniknięcia przeskoczenia tego niebezpiecznego etapu i rzeczywiście we florze wysokogórskiej tych roślin żyworodnych czy pseudożyworodnych spotyka się więcej niż na niżu.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor.